Echo niesie radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Maria Machura ze Słowińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skoro zima, no bo właściwie ja uznaję, że skoro leży śnieg, już pierwszy śnieg spadł i nawet sporo czasu mogliśmy się nim nacieszyć, to znaczy, że to już jest zima, mimo że tej kalendarzowej jeszcze nie mamy. Ptaki zimą mają dość trudne zadanie. Część z nich oczywiście migruje, wylatują do cieplejszych krajów, no ale część z nich, na przykład jak łabędzie krzykliwe, to Polskę uważają za te cieplejsze kraje. Ja bym chciała porozmawiać dzisiaj o tym, co ptaki w ogóle robią zimą.
Znaczy tak, zacznijmy od tego, jak mówimy, że jeszcze nie ma zima, a tak naprawdę już jest zima, to dla niektórych ptaków zima zaczyna się już w sierpniu, bo już w sierpniu zaczynają wędrówkę. Niektóre nawet trochę wcześniej, zwłaszcza te ptaki, które zamieszkują trzciny, okolice jakichś zbiorników wodnych. One są jednymi z pierwszych, które uciekają z naszego kraju. No i właśnie, tak jak było powiedziane, niektóre ptaki migrują i to nawet na naprawdę bardzo duże odległości, bo na przykład bociany czy jaskółki potrafią pokonać w czasie takiej jednej drogi 10 tysięcy kilometrów, no bo lecą aż na samo południe Afryki. To jest cała Europa i cała Afryka do przelecenia za jednym razem tak naprawdę.
No właśnie, to są takie bardzo, bardzo dalekie już odległe kraje, ale są też ptaki, które troszeczkę mniejszy dystans pokonują, prawda?
Tak, są takie ptaki, które lecą na zimowiska, na przykład po prostu na południe Europy, a są takie, które kiedyś latały dalej, gdzieś na przykład do Afryki, a teraz przez te wszystkie zmiany klimatu, przez to, że robi się coraz cieplej, już nie podejmują tak dalekich wędrówek, tylko wybierają na przykład Anglię. Dużo ptaków teraz do Anglii lata, bo tam jest cieplej, bo jednak jest to taki wyspowy klimat, a nie trzeba udawać się tak daleko jak kiedyś.
No i nie ma śniegu przeważnie, to chyba śnieg najbardziej przeszkadza zwierzętom. No właśnie, śnieg czy jednak mróz?
To nie jest tak, że ptaki siedzą sobie w oknie i myślą, o śnieg spadł, to trzeba by lecieć, sąsiad poleciał, to ja lecę. To wszystko działa na zasadzie hormonów i to tak naprawdę nie chodzi o temperaturę, bo ptaki same w sobie są odporne na niskie temperatury. Sami kiedy kupujemy jakąś drogą kurtkę czy śpiwór, no to wybieramy taką z puchem, no a puch to są po prostu te wewnętrzne pióra u ptaków, które utrzymują temperaturę. Więc ptaki same w sobie, mróz im tak bardzo nie przeszkadza. To wszystko działa na podstawie hormonów. Kiedy robią się coraz krótsze dni, specjalne jakby punkty w mózgu zaczynają wytwarzać hormony, które mówią ptakom, i już czas, leć. To wszystko działa na podstawie po prostu długości dnia do nocy. No i kiedy ptak dostaje do mózgu taki sygnał, który mówi mu, że już czas lecieć, to nieważne co się dzieje, on po prostu podejmuje tę wędrówkę.
A od czego zależy to, czy te ptaki wędrują, czy jednak zostają u nas na zimę? Niektóre są po prostu lepiej dostosowane do tych zmieniających się pór roku, czy po prostu nie potrafią przelecieć tak dużego dystansu?
No to wszystko zależy właśnie od gatunku, no bo mamy malutkie gatunki, jak na przykład jaskółka, no, która nie jest dużym ptakiem, która podejmuje, co roku podejmuje tę wędrówkę. A mamy też duże ptaki, które nie podejmują wędrówki. To wszystko zależy po prostu od gatunku. Od gatunku, ale teraz jeżeli zmienia się ten klimat, no to nawet niektóre gatunki, które wcześniej migrowały, przestały migrować. To może też być w pewien sposób jakiś dobór naturalny, coś w tym stylu. To może właśnie na to wpływać, nie? No ale tak jak mówiłam, główne to jest gatunek. Niektóre gatunki zostają, niektóre przylatują do nas, a niektóre odlatują od nas.
I nie ma to związku na przykład, nie wiem, z poszukiwaniem pożywienia, no bo właśnie, może są takie gatunki, którym jest łatwiej znaleźć pożywienie, nawet jeżeli jest zimno i nie ma owadów.
Są takie gatunki, które migrują właśnie, ich migracja jest silnie powiązana z opadami śniegu. Przed gęsi, one na zimę zbierają się właśnie w takie duże grupy i można je zobaczyć na przykład na polach, górach, kiedy wyjadają o zimę zboża jakieś, bo one właśnie migrują ze śniegiem. Jeżeli gdzieś spadnie śnieg, one nie mają już możliwości tak łatwo znaleźć pożywienia, no to po prostu przenoszą się dalej i dalej, i dalej, i dalej. Niektóre sowy też tak robią na przykład. Sowy też nie mają jakiejś takiej ustalonej migracji, tylko one właśnie bardziej z pogodą jest to wszystko związane. Ogólnie wędrówki ptaków są bardzo ściśle powiązane z pogodą. Nie tylko z wiatrem, ale też z ciśnieniem, jakie akurat jest. No z takimi rzeczami, na które my tak bardzo nie zwracamy uwagi, a dla ptaków one są właśnie kluczowe, jeżeli chodzi o pokonywanie tak dużych tras, tak dużych odległości.
Bardzo wiele osób lubi dokarmiać ptaki zimą. No właśnie, to jest dobrze, czy może jednak niedobrze?
Myślę, że taka krótka rozmowa jest za krótka, żeby powiedzieć jasno tak czy nie, ale jest coraz więcej badań pokazujących, że jeżeli robimy to w mądry sposób, nie wyrzucając jakieś resztki czy chleb, tylko naprawdę w mądry sposób, dowiadując się, co można, co należy dawać ptakom, to ma to dobry wpływ na ptaki, nie tylko w okresie zimowym, ale również później w okresie lęgowym, bo jeżeli one łatwiej przeżyją zimę, na przykład nie będą musiały zużyć tyle energii do przeżycia zimy, to później ten sukces lęgowy jest o wiele lepszy. Były właśnie prowadzone takie badania, chyba w Anglii wydaje mi się, i one to udowodniły. Tylko mówię, najważniejsze jest z głową to robić. Z głową i dobre pożywienie podawać ptakom.
No właśnie, a co to znaczy, żeby mądrze to robić?
Mądrze to znaczy, zaczynając od miejsca, gdzie postawimy ten karmnik, żeby nie mógł się łatwo do niego dostać różnego rodzaju drapieżniki, przede wszystkim koty, żeby ciężko było kotom się dostać do takiego karmnika. Żeby wsypywać do niego odpowiedni pokarm, nie spleśniały, nie jakiś stary. Najlepiej ziarna, najlepiej po prostu słonecznik. Ptaki sobie spokojnie dadzą radę wyłuskać taki słonecznik i ponieważ ma on w sobie sporo tłuszczu, no w końcu robimy olej słonecznikowy, to ptaki będą w stanie pozyskać z niego bardzo dużo energii. Ważne jest też, jeżeli jesteśmy w stanie, żeby ten pokarm był trochę urozmaicony, to znaczy właśnie słonecznik powinien być podstawą, ale też można wystawić jakieś kule tłuszczowe, z których też ptaki będą miały jakiś zysk. Możemy włożyć jabłko, jarzębinę, jeżeli mamy jakiegoś innego rodzaju zbożek dla innych ptaków, żeby po prostu ten nasz karmnik mógł przynieść jak najwięcej korzyści dla różnych gatunków ptaków. Ale jednak ta podstawa, najłatwiejsze, co można wsypać do karmnika, to jest słonecznik.
No i systematyczność, drodzy Państwo. Jak zaczniemy, to musimy kontynuować.
Tak, tak. No bo jeżeli ptak zużywa już tę energię, żeby przylecieć do karmnika, jako do takiego pewnika, że znajdzie tam jedzenie, no to nie zmuszajmy go do marnowania, że tak powiem, tej energii na przylatywanie do pustego karmnika.
Te ptaki, które zostają, gdzieś się muszą podziać, ale ja mam wrażenie, że jakoś tak jest ich mniej w tym czasie zimowym. Co ptaki, jak spędzają te długie zimowe noce i bardzo krótkie dnie?
No właśnie, tak jak już mówiłam, dużo ptaków na zimę, jeżeli zostają, a nawet jeżeli nie zostają, tylko migrują, ale zbija się w większe grupy. Na przykład latem ptaki raczej wolą bardziej samotne życie, bardziej takie w parach przy wychowywaniu młodych, czy właśnie przy obronie swojego terytorium. To w zimę to obrona terytorium nie jest już taka najważniejsza. Ważniejsze jest przeżycie, więc zbijają się w grupy, czasami nawet różnogatunkowe grupy, te mniejsze ptaszki. No i spędzają te noce w taki sposób, że siedzą koło siebie na gałęzi i nawzajem się jakby grzeją. I robią tak na przykład raniuszki, które na co dzień są bardzo takimi rodzinnymi ptaszkami, to one zimą właśnie grzeją się jeden do drugiego. Są ptaki, które potrafią nocować jak kora od drzewa, tak troszkę się odchyli, to one tam wchodzą właśnie, to na przykład pełzacze tak robią, wchodzą w tę korę i tak się przytulają do siebie i śpią sobie pod taką kołderką z kory.
A te większe ptaki?
Te większe ptaki to tak naprawdę, no to też szukałem jakiegoś takiego spokojniejszego miejsca gdzieś na gałęzi, ale tak jak mówiłam, ptaki same w sobie są bardzo dobrze przystosowane do niskich temperatur, no bo one mają ten puch po prostu, a puch zatrzymuje powietrze, które grzeje się od ciała, no i to powoduje, że ptakom nie jest zimno.
Są też ptaki, które u nas zimę spędzają, są tak typowo związane ze zbiornikami wodnymi i zdarza się, że przymarzają. prawda? Jak jest potężny lód.
Znaczy te ptaki do tego lodu? No zdarza się, czasami się zdarza, no rzadko, no bo jednak nie zawsze są wołane pomoc, bo to wtedy trzeba zawołać odpowiednie służby, żeby takiego ptaka uratowały. No nie zdarza się to bardzo, bardzo często. Też bądźmy szczerzy, ostatnie zimy nie są takie mroźne, żeby wszystkie zbiorniki wodne pozamarzały. My tutaj na północy mamy takie szczęście, że Morze Bałtyckie zamarza bardzo, bardzo rzadko, nawet tutaj przy brzegu, więc jeżeli pojedziemy zimą na plażę, no to właśnie możemy zobaczyć dużo łabędzi czy kaczek, bo one przylatują nad morze jako takie miejsce, które nie zamarza i mogą sobie pływać na spokojnie. No a ogólnie takie właśnie ptaki wodne, to one im nie marzną nóżki, że tak powiem, bo mają taki układ naczyń krwionośnych w nodze, że krew, która wypływa z nogi, ta zimniejsza, jest od razu ocieplana tą krwią, która wpływa do nogi z ciała. I to jest taki układ jakby zamknięty, który ogrzewa nogi przy okazji właśnie kaczkom czy łabędziom.
Nie potrzebują podłogówki. Można tak powiedzieć. To, że ptaki migrują, ludzie wiedzą stosunkowo od niedawna. Jak wyglądały wierzenia? Jak ludzie myśleli, gdzie ptaki spędzają zimę?
Kiedyś było takie myślenie, no bo kiedyś ludzie żyli bardziej jakby w przyrodzie, bardziej ją obserwowali, spędzali więcej czasu na dworze. No i sobie też tłumaczyli świat tak trochę po swojemu. I jak jesienią ptaki nagle znikały, no to też musieli to sobie jakoś wytłumaczyć i zauważyli, że na polach jest bardzo dużo błota jesienią. Później przychodzi zima, to błoto zamarza, nie ma go jakby, no a potem wraca wiosna i znowu wraca błoto na pola i znowu wracają ptaki. Więc ludzie tłumaczyli sobie, że ptaki, głównie jaskółki, no bo jaskółki zawsze były takie blisko przy ludziach, że ptaki śpią w błocie, całą zimę przesypiają, jak na przykład niedźwiedzie.
No właśnie, zwłaszcza, że te jaskółki też z deszczem są mocno powiązane, więc one fruwają, kiedy zbliża się ten deszcz, więc może też do tego.
No tak, no ogólnie jaskółki przez to, że one są tak bardzo związane z ludźmi, bo jednak to zakładanie gniazd gdzieś tam w stajniach, w oborach i to, że one zawsze latają blisko ludzi, to spowodowało, że tak właśnie dużo jakichś różnych wierzeń, różnych takich przesądów czy powiedzeń jest związane właśnie z jaskółkami.
Kiedy ptaki znowu do nas przylecą? Który miesiąc jest taki najbardziej adekwatny do tych ich powrotów?
No to też zależy od gatunku, bo różne gatunki przylatują w różnym czasie. Zależy jak daleko lecą, zależy jak długo czekają właśnie z tym powrotem. Tak samo jak pierwsze odlatują właśnie te ptaki, które w trzcinach mieszkają, tak później możemy się ptaków zacząć spodziewać już gdzieś tak w kwietniu, w maju. Teraz przez to właśnie, że coraz szybciej robi się ciepło przez te zmiany klimatu, też niektóre ptaki wracają trochę wcześniej. Tak jak w tym roku dużo było mówione, że bociany później odlatują, to tak można się spodziewać, że na wiosnę będziemy mieć dość szybsze powroty właśnie przez to, że robi się coraz cieplej.
Chociaż zima się jeszcze tak na dobre nie rozpoczęła, to ja już, drodzy Państwo, tęsknię za tą wiosną, za tym przylatywaniem ptaków i za tymi cieplejszymi temperaturami. Ja zdecydowanie jestem tą osobą, która zimy nie lubi specjalnie, także mam nadzieję, że no te pierwsze ptaki, które migrują, już niedługo do nas przylecą i będą zwiastowały właśnie te cieplejsze miesiące. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Echo niesie, radio w lesie.